I tak, drodzy Państwo, witamy się z gospodarzem studia Tajpej, Ryszard Zalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to oddajemy Ci głos.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj kilka słów o jakby kolejnej rywalizacji między Europą, Stanami Zjednoczonymi a Azją. Zacznę od Europy. Mamy mianowicie w Europie regulację, która się nazywa Markets and Crypto Assets, tak zwana MiCA. Jest częścią planu zmierzającego do uregulowania cyfrowych finansów, włączając w to pranie pieniędzy, innowację usług finansowych i cyfrową wersję euro. Ma także zapobiec oszustwom finansowym, czyli np. działalności kryminalnej, docelowo destabilizacji tradycyjnej bankowości. Firmy krypto będą w związku z tym musiały zarejestrować się w jednym z krajów członkowskich i podlegać jego finansowym regulacjom. Miało to zapewnić zarządzanie ryzykiem korporacyjne best practices. Uregulowane mają być także emisje tzw. initial coin offerings. Władze unijne będą mogły śledzić transakcje określonych rodzajów portfeli, których wartość przekroczy 1000 euro. Teraz kilka słów o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i potem jak zareagowały na to rynki, czy też władze w Azji oraz w krajach arabskich. Także kilka słów o USA. Także administracja Bidena szykuje się do uregulowania kryptowalut w postaci prezydenckiego zarządzenia wykonawczego w ciągu najbliższych tygodni. I tak rząd USA podjął kroki przeciwko giełdom takim jak Binance za brak jasności podmiotów wchodzących w skład tej mega giełdy, a także ze względu na niejasności, które pozwoliły uczestnikom na unikanie amerykańskich przepisów. I opuszczenie Stanów Zjednoczonych, także do tego się przymierzają giełdy takie jak Bittrex, Coinbase czy Gemini. Teraz kilka słów o znanym i kontrowersyjnym Gary Genslerze, czyli szefie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, tak zwany SEC, SEC. W ostatnich miesiącach SEC wzięło sobie mocno na cel kwestię stakingu kryptowalut oraz emisję stablecoinów, co według tej instytucji podlega pod papiery wartościowe. Ten organ nadzorczy uważa, że wszystkie cyfrowe aktywa z wyjątkiem Bitcoina są papierem wartościowym. Regularnie składa pozwy sądowe przeciwko podmiotom działającym w tej branży. Istnieją także żądania różne ze stron różnych politycznych, żądania usunięcia Genslera, między innymi właśnie za powiązania demokratów z giełdą FTX, także administracji Bidena i także Genslera osobiste ze znanym Sam Bankmanem Friedem i jego FTX. Jest kilka osób w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo przeciwne kryptowalutom i kilka znanych polityków, którzy znowu się popierają. I tak mamy demokratkę Elizabeth Warren, która no, jest znana z bardzo lewicowych i takich, kreuje się na kobietę, która jest po stronie biednych i ona chce ich bronić i ona chce im pomagać, przy czym razem z mężem są warci ponad 10 milionów dolarów. Jest ona znana z tego, że kiedy aplikowała, bo jest też wykładowcą, jest profesorem, więc kiedy aplikowała na Uniwersytety Harvard i Penn, odhaczyła kratkę jako Indianka, a jest to kobieta kompletnie biała. I teraz przeprowadziła, chyba ktoś poprosił ją, żeby w końcu zrobiła badania DNA i okazuje się, że jest Indianką aż w 1/64. No także ewidentnie nie popisała się tutaj szczerością w tym, jak starała się o pracę i także w tym chociażby, jak reprezentuje niby ludzi ubogich. Przez Trumpa była nazywana Pocahontas. Także to jest kobieta, która atakuje i Bitcoin, i kryptowaluty i rzeczywiście bardzo ostro działa przeciwko tej branży. I na szczęście Bitcoin ma też swoich obrońców, takich jak na przykład senator Cynthia Lummis i senator Ted Cruz. No to wszystko. W Stanach Zjednoczonych nakładają się jeszcze niedawne bankructwa banków zaangażowanych w świat krypto, czyli znany Silvergate w marcu, także powiązany z FTX, chociaż tu pod tym względem nie było żadnych oskarżeń wobec niego. Także Signature Bank i Silicon Valley Bank, w którym konta miało wiele chińskich startupów technologicznych i biotechnologicznych. I tu chcę wspomnieć o artykule Nicka Cartera, który jest osobą znaną w tym środowisku. Ma taki bardzo ciekawy artykuł, nazywa się Operation Choke Point 2.0 is underway and crypto is in its crosshairs. I to jest artykuł, który opowiada w detalach, ja tu streszczę tylko tak ogólnie. Na początku 2013 roku administracja Bidena wprowadziła operację Choke Point, która miała na celu marginalizację niektórych legalnie działających dziedzin gospodarki w sposób pozaprawny, to znaczy poprzez wywieranie presji na sektor bankowy. I tu jako przykłady można poznać, podać, że w latach 2011-2012 Ministerstwo Sprawiedliwości za Obamy skoncentrowało się na grze, między innymi na wyeliminowaniu gry w pokera online i wywierali presję, grożąc bankom współpracującym z tym przemysłem. Podobnie pod presją urzędników w 2017 roku banki zrezygnowały ze wsparcia rurociągu Dakota Access Pipeline, ponieważ było to sprzeczne z poglądami, ponieważ takie akurat poglądy wyznawała kiedyś administracja Obamy, a teraz Bidena. W następnym roku Bank of America i Citigroup wykluczyły firmy handlujące bronią oraz zaczęły zgłaszać władzom kupców tej broni. Opisuję to za chwilę, powiem dlaczego, jak to się ma właśnie do krypto. Następnie w kolejce były niezależne lub prawicowe platformy medialne, społecznościowe jak Gab i Parler. I tu pomocne były nie tylko banki, administracji, ale także platformy płatnicze i fintech. Ponieważ banki są skrajnie uregulowane i tworzenie nowego podlega mnóstwu obostrzeń, więc są one bardzo usłużne wobec władz. I tutaj na przykład na zakończenie tego omawiania tego artykułu dodam, że jednym z pierwszych posunięć administracji Bidena jako już prezydenta było usunięcie tak zwanego Brian Brooks Fair Access Rule, która zabraniała dyskryminacji politycznej w bankowości. I tutaj podsumowując ten artykuł właśnie Nicka Cartera, powiem, że no ewidentnie on tutaj wykazuje, że ludzie Bidena kontynuowali politykę Obamy i obydwaj wykazali się tutaj no bardzo lewicowymi i nietolerancyjnymi poglądami zarówno wobec przemysłów, których nie tolerują, jak i wobec tych no właśnie Parler i Gab, czyli tych mediów społecznościowych, które były sprzeczne z ich poglądami. No jak teraz to się ma wszystko do Azji. Mianowicie, jak widzimy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, no jest ewidentnie taka tendencja do sekowania kryptowalut czy bitcoina. I tak na przykład Hongkong, który po scenizowaniu miasta w ostatnich latach i zdławieniu niezależności, praworządności, jego władze bardzo starały się pod koniec ubiegłego roku zapobiec ucieczce firm i ekspatów do Singapuru, no bo lawinowo uciekali ze względu na właśnie zamordyzm, który się tam szerzył. I to się nie udało. I teraz taki nowy pomysł właśnie władz Hongkongu to jest sprowadzenie przemysłu krypto. I w lutym pojawiły się nowe regulacje przyjazne tej branży, zapraszające giełdy, ta cała działalność jest licencjonowana i uregulowana. Także starają się, chcą chyba zezwolić władze Hongkongu na legalizację stablecoins. Tu podam krótko definicję, to jest połączenie świata kryptowalut i zwykłych walut fiducjarnych, czyli to są takie te coiny, które są jakby połączone gdzieś, wartość ich jest połączona z wartościami takimi powiedzmy jak dolar czy złoto. I tak na przykład właśnie w Hongkongu wypuszczono pierwszy w Chinach stablecoin powiązany z chińskim yuanem. Jeszcze jedna rzecz, co zorganizowano w Hongkongu, to miasto stara się pomóc teraz w dialogu miejscowych banków i nowych chińskich firm, które po upadku właśnie Silvergate Bank mają problemy z finansowaniem, ponieważ miały tam wcześniej swoje oszczędności czy konta, no i po upadku już ich nie mają. Problem Hongkongu jednak może być taki, że może ta stała postępująca sinizacja i zamordyzm w tym mieście, ograniczanie wolności, to jest jedna rzecz, która może się nie podobać właśnie ewentualnym deweloperom z kryptowalut, także zaporowy dla startupów ceny życia i najmu w tym mieście. Ponadto prawo o bezpieczeństwie narodowym w tym mieście, no spowodowało właśnie ucieczkę inwestycji, bogaczy, podatków, których w związku z tym jest coraz mniej. Jeden z artykułów, który opisywał właśnie tą całą sytuację, kiedy sobie to czytałem, no redaktorka mówiła, że spotkała deweloperów Ethereum, którzy przyjechali właśnie na ten festiwal Web3, no i pytała się ich, owszem, przyjechali się rozejrzeć, ale na stałe to nikt z nich tam nie chciał zostać. I teraz jaka jest właśnie konkurencja poza Hongkongiem dla świata zachodu odnośnie kryptowalut? No, także otwierają się na ten przemysł Singapur i Dubaj. Tu kilka słów odnośnie właśnie Dubaju. Kilka z siedmiu emiratów, Dubaj i Abu Dhabi, wydają już licencje firmom krypto. I tak na przykład według raportu z 2022 roku firmy Chain Analysis, to właśnie Afryka Północna jest w peletonie adopcji krypto, czyli Liban, Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Turcja. I tak na przykład ciekawe jest to, że właśnie wspomniałem przedtem, ten giełda Binance jest tak sekowana w Stanach Zjednoczonych. Otóż giełda Binance jest zarejestrowana i oficjalnie działa w Królestwie Bahrajnu, gdzie bank centralny zezwolił 5000 kupców na płatności kryptowalutami i przymierza się także do legalnych płatności bitcoinem. Kolejny na przykład Dubaj, który też stara się zaprosić do siebie te właśnie firmy, żeby sprowadzić ten przemysł, żeby on działał w Dubaju. No znowuż Dubaj jest znany po części też z innego rodzaju przekrętów, to znaczy wiele chińskich i tajwańskich firm specjalizujących się w oszukiwaniu, na przykład ma tam swoje siedziby. Działa to w ten sposób, że na przykład publikują ogłoszenia o pracę i ogłaszają się jako ogłoszenia z dziedziny IT. No i kiedy ktoś przyjeżdża, powiedzmy, na miejsce, to okazuje się, że po pierwsze niby ta praca jest, że musi pojechać do Birmy lub Kambodży lub Laosu, a po drugie ta branża IT okazuje się no, po prostu hazardem, czy jakimś tam stracicielstwem online, namawianiem ludzi na jakieś wydatki, na jakieś różne produkty. Także tego rodzaju firm jest w Dubaju więcej. Teraz na samo zakończenie tego właśnie Dubaju chcę powiedzieć, że Emiraty chcą być postrzegane w dwojaki sposób. Z jednej strony jako bezpieczne i praworządne, a z drugiej strony chcą być takim one-stop shop dla biznesu. Na co się w tym wypadku wyklucza, no bo albo będą te firmy naciągacze tolerowane, albo się ułatwia właśnie środowisko dla biznesu, czyli no trudno to jedno z drugim pogodzić. Dla mnie to wszystko ze strony Hongkongu to wygląda trochę na taką desperację, żeby zaistnieć na rynku finansowym, ponieważ no nie udało się zaprosić, jakby odnowić tych stosunków takiej wiarygodności z tym tradycyjnym, na przykład usługami finansowymi czy światem bankowym, który się w dużej mierze przeprowadza do Singapuru, to możemy na to spojrzeć w ten sposób, że powiedzmy za ten niecały rok, 355 dni, będzie kolejny halving Bitcoina. No i przypuszczalnie będzie na chwilę wcześniej lub zaraz potem, będzie hossa, będzie świętowanie wielkich sukcesów. I prawdopodobnie będzie to wszystko bardzo ładnie wyglądało, że w Hongkongu jest jakiś nowoczesny przemysł i tak dalej. No przypuszczalnie minie trochę czasu po halvingu Bitcoina i niewykluczone, że dojdzie do kolejnych właśnie takich różnych no upadków, jak mieliśmy w ostatnich latach, czyli like Luna, Celsius, FTX i wtedy pewnie senator Elżbieta Warren będzie miała swoje kolejne wejście i będzie żądała jeszcze większego zaostrzenia prawa i większych obostrzeń wobec na przykład Bitcoina. I co ciekawe właśnie też w jednym z artykułów, które czytałem, widziałem, że tak jak powiedzmy Ether jest hostowany na Amazon Web Services, to tak samo na te właśnie targi w Hongkongu zgłosili się no, jego odpowiednicy chińscy, czyli te wielkie różne firmy jak Alibaba i Tencent, które też proponowały serwery i hosting dla różnych projektów, które mają się pojawić w Hongkongu. No mogę dodać jeszcze na zakończenie, że tak naprawdę można wobec tego takiego szaro-strefowego modelu, który właśnie opisałem, gdzie jest jednak sporo niepewności, oszustw, można prowadzić znacznie bezpieczniejszy model. To znaczy taki na przykład jak mamy w Salwadorze, gdzie jest Bitcoin Standard, czy powiedzmy Królestwo Bhutan, które jak od niedawna wiadomo kopie też Bitcoin od pewnego czasu. Możemy mieć tak jak na przykład sytuację w rządzie ewentualnie. Są takie plotki, że niedługo w Rosji ma podobno, że ten kraj ma też podobno kopać Bitcoin, a na pewno subsyduje kopanie kryptowalut i chce go zalegalizować, obrót nimi w strefach przygranicznych. Tak, żeby trochę uciec przed sankcjami i poradzić sobie trochę właśnie z obejściem sankcji zagranicznych. I ten jakby model właśnie skupiony wokół Bitcoina był w tym modelu obeszłoby się bez tych skandali politycznych, jak mieliśmy z demokratami, czy z administracją Bidena i FTX, powiedzmy bez podejrzeń prania pieniędzy, różnych korupcji, wzlotów i upadków, takich jak mamy właśnie zawsze po hossie, powiedzmy po halvingu. Także dziękuję bardzo dzisiaj, to na dzisiaj to wszystko, to takich moich kilka uwag na to, jak władze Hongkongu oraz Emiratów chcą sobie poradzić i odebrać jakby tą część finansów, tego przemysłu finansowego, który jest sekowany i negowany na Zachodzie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.